Strefa politycznie kontrolowana.
9:13 na zegarze, to czas na strefę politycznie kontrolowaną na antenie Radia Gdańsk. Dzisiaj możemy powiedzieć takie specjalne, wyjątkowe wydanie prosto z Europejskiego Centrum Solidarności. A naszymi gośćmi są Jolanta Banach, radna Wszystko dla Gdańska, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Jest z nami poseł Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
A także senator Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo.
Tak, tutaj dywagowaliśmy przed sekundą o tym, jak budynek ECS-u starzeje się i jak wkomponowuje się albo nie wkomponowuje w to, co go zaczyna otaczać. Wysoka zabudowa, symboliczna rdza na elewacji tego budynku. No to nie mogę od tego nie zacząć. I tak sobie myślę o idei Solidarności i zastanawiam się, czy dzisiaj, w 2026 roku, byłoby możliwe powołanie takiej instytucji jak Europejskie Centrum Solidarności, które jednak powoływane było przez różne i za zgodą różnych stron sceny politycznej. Od Jolanty Banach zacznę.
Wie pan, to nie takie proste porównywać czasy, które miały zupełnie inne uwarunkowania. Jednoczył nas wówczas jeden przeciwnik, jeden wróg, jeden cel.
Ale czyli ECS to 2007 rok, 20. rocznica powołania niedługo.
Tak, tak, ale pyta pan o to, czy
o
dzisiaj
ideę
jest o samą ideę, czy dzisiaj to porozumienie jest możliwe ponad podziałami, czy niemożliwe, więc ja zaczynam od tego pierwszego etapu. Natomiast jeżeli chodzi o wznoszenie tego rodzaju symboli Solidarności, to myślę, że one nie budzą większych kontrowersji, chociaż oczywiście zawsze kończy się dyskusją na temat, dyskusją dotyczącą aspektu czy elementów tej symboliki. Myślę, że akurat taka idea nikogo by nie dzieliła. Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęliśmy przecież jednogłośnie decyzję o postawieniu pomnika, czy wsparciu budowy pomnika żołnierzy polskich sił zbrojnych, zresztą w których uczestniczył wraz ze szlakiem generał Andersa, mój dziadek. To nie jest coś, co ma istotne znaczenie dla naszych różnic politycznych, biograficznych, historycznych.
Jarosław Sellin, jakby to było w pana ocenie, bo też różnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości było z finansowaniem Europejskiego Centrum
było
Solidarności.
Było uczciwie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości finansował Europejskie Centrum Solidarności tak, jak przewidywała to umowa podpisana między organizatorami Europejskiego Centrum Solidarności, czyli Ministerstwo Kultury, Miasto Gdańsk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Fundacja Solidarności i po prostu przekazywaliśmy taką kwotę, jaka była w umowie, a nie większą. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, wydaje mi się, że dzisiaj byłoby trudno ze względu na polaryzację polityczną, którą mamy w Polsce, powołać wspólnie taką instytucję jak ta, która była powołana dużo wcześniej niż w 2007 roku, bo jeszcze była powoływana jako instytucja, jako idea wcześniej. I to było w czasach, kiedy jeszcze tej polaryzacji takiej nie było. To było w czasach, kiedy jeszcze nowe siły polityczne po rozpadzie AWS-u, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, szykowały się do wspólnych rządów. Który, no to dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy w to uwierzyć, ale tak było. Mówiło się o popisie wtedy. I wtedy pojawiła się ta idea budowy Europejskiego Centrum Solidarności i wydawało się, że w związku z tamtą atmosferą, że to będzie możliwe, taka współpraca sił posolidarnościowych bez wątpienia w przebudowie i przy zarządzaniu tym centrum będzie możliwa. W międzyczasie minęło jednak 20 parę lat, dużo się zmieniło. Dzisiaj w ramach tej polaryzacji jednak dominantę nad zarządzaniem tą instytucją mają siły polityczne dominujące tutaj w Gdańsku czy na Pomorzu, związane generalnie z Koalicją Obywatelską.
No tak wybierają obywatele.
Tak, tak wybierają i w związku z tym, że dominantę tutaj, jeśli chodzi o to, co się tutaj dzieje, ma prezydent miasta Gdańska i marszałek województwa pomorskiego, to na przykład obecna Solidarność wyszła z Europejskiego Centrum Solidarności, bo uznała, że opowieść, która tu się toczy, w ramach różnych wydarzeń, które tutaj mają miejsce, nie odzwierciedla tego, z czym się dzisiejsza Solidarność utożsamia, ale też chce być kontynuatorem tych idei, które były w 80. czy 81. roku i uważa się, że Europejskie Centrum Solidarności, no, można powiedzieć, troszkę się w tej narracji wykoleiło. Więc moim zdaniem dzisiaj to by było trudne, wręcz niemożliwe, ale ta instytucja była budowana w czasach, kiedy to jeszcze możliwe było.
29 stycznia 2007 roku ostateczne podpisanie porozumienia intencyjnego dotyczące utworzenia instytucji. To ze strony ECS-u takie dane. Senator Rybicki, jak z tym wykolejeniem? To mamy do czynienia z wykolejeniem, czy,
no, paradoksalne,
czy z
jazdą
po torze po prostu?
Że instytucja, która przypomina triumf Polaków nad totalitarnym systemem, obarczone oczywiście różnymi konsekwencjami i zahamowane przez siłowe wprowadzenie stanu wojennego, ten najlepszy brand Polski na świecie, Solidarność, według opinii współcześnie działających polityków, w szczególności na prawej stronie sceny politycznej, jest elementem jakiejś politycznej gry. No, ten symbol powinien być świętością dla wszystkich. Jeżeli wspólnie przed 46 laty stanęliśmy przeciwko temu systemowi, różniąc się w wielu poglądach, to myślę, że ta wartość, która nas wtedy połączyła, czyli ta solidarność wobec wspólna walka, solidarna walka z reżimem komunistycznym, powinna pozostać raz na zawsze naszym wspólnym narodowym dorobkiem i nie powinna być przedmiotem gry politycznej. To, co powiedział poseł Selin, no, człowiek zorientowany i w kwestiach instytucji kultury i polityki historycznej, człowiek, który przecież ma też rodowód z korzeni Solidarności, to nie powinien, uważam, w takim szczególnie dniu, no, podnosić spór polityczny jako przestrzeń, w której decydenci powołują się na doraźny interes polityczny. Zostawmy to, co Polacy wywalczyli. Te świętości, ich wielu nie ma. Odzyskanie niepodległości, nasze zrywy narodowe, no i oczywiście zwycięski sierpień roku 80. I Solidarność jako ten wielki dorobek Polaków i wkład Polaków w europejskie wartości i w europejską zmianę w wielu państwach systemu komunistycznego. Uważam, że to się należy wszystkim tym, którzy przez pokolenia walczyli o polską wolność i suwerenność i nie powinno być to przedmiotem sporu. Możemy się spierać oczywiście o sposób interpretacji pewnych zdarzeń, wydarzeń. Tutaj jest przestrzeń do polemiki, do dialogu. Niech się publicyści, historycy spierają, no ale zachowajmy Solidarność jako świętość. I mówię o Solidarności tej z roku 80. i Solidarności Polaków. Nie Związku Zawodowego, który w tej chwili reprezentuje jedną opcję polityczną i który z Solidarnością, tą, którą tworzyliśmy kiedyś, nie ma nic wspólnego tak naprawdę.
Ja się w pełni zgadzam, że trzeba pilnować tego symbolu i tego symbolu Solidarności z tych lat 80., które nas wtedy wszystkich połączyło, ale też warto pamiętać o tym, że te wartości, które strajkujący w zakładach w całym kraju, tutaj w Stoczni Gdańskiej zwłaszcza, eksponowali, które chcieli pokazywać, na przykład na płotach czy murach Stoczni Gdańskiej, mamy tutaj zdjęcia w wystawie czasowej obok nas, to były symbole takie, krzyż, Matka Boska Częstochowska, portret Jana Pawła II, portret kardynała Stefana Wyszyńskiego. Solidarność była w dominancie swej chrześcijańskim ruchem społecznym, politycznym, związkowym i do dzisiaj na przykład Solidarność dzisiaj istniejąca jest temu wierna. Pytanie, czy wszystkie elity wywodzące się z Solidarności są temu wierne? Tutaj mamy jednak bardzo wyraźny podział. Niektórzy poszli w zupełnie inną stronę i w związku z tym ta polaryzacja dzisiaj też jest, ze względów właśnie ideowych, bo nie wszyscy pozostali wierni tym intuicjom, które Solidarność w latach 80. tworzyła od początku, od sierpnia 80. roku poczynając, takiego tego, co mówi papież Jan Paweł II w czasie mszy na Zaspie, że jedni drugich brzemiona noście. Solidarność to znaczy jeden z drugim, pomagamy sobie wzajemnie, nie jeden przeciwko drugiemu, a tymczasem dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja i jakaś część elit ruchu solidarnościowego poszła w zupełnie inną stronę.
Jolanta Banach?
Ja nie do końca rozumiem ten wywód pana posła Sellina z całym szacunkiem, dlatego że ruch Solidarności był ruchem, który upominał się o w pełni demokratyczne instytucje państwa, czyli takie instytucje, w których nie nawiązuje się do najszlachetniejszej, najbardziej bliskiej i masowej idei religijnej, która ma się przejawiać w życiu publicznym, tylko do instytucji demokratycznych, które są wyrazem tej różnorodności. I jakoś nie widzę, żeby te elity, które, tak jak mówi pan poseł Sellin, odeszły od tej idei solidarności, budowały tu jakiś rodzaj wojen religijnych czy czegoś w tym rodzaju. Ja myślę, że ta tradycja różnorodności, ta tradycja obywatelskiej odpowiedzialności, czyli umiejętności porozumienia się ponad podziałami i przestrzeni wolnej od dominacji jednej ideologii, jednej religii, było przesłaniem Solidarności. Przynajmniej myśmy wtedy w ruchu studenckim tak to rozumieli. Więc nie wiem, na czym polega to odejście do prawdy. Bardzo żałuję i bardzo mi jest przykro, że okazuje się, naiwna byłam, że okazuje się, że nawet w tym dniu, gdybyśmy musieli zbudować jeszcze jakieś symbole, jeszcze jakieś instrumenty przenoszenia pamięci, to nie bylibyśmy się w stanie porozumieć. Niezwykle mi przykro z tego powodu. A rzeczywiście trzeba się wspierać. Tu pan poseł ma rację, tak, to przesłanie jeden drugiego, wspierajcie i brzemiona nieście, jak najbardziej, ale to jest zupełnie inna historia, ona dotyczy pewnego solidaryzmu społecznego, którego może jest za mało, może w sam raz, tego nie wiem, ale tak to bywa, jeżeli ewoluuje państwo już w pełni wolne, demokratyczne.
Jeszcze i do tej idei wrócimy, ale Jarosław Sellin chciał się odnieść chyba, tak sądzę?
Nie, właśnie do tej idei solidaryzmu społecznego też chętnie bym nawiązał. Kto przez ostatnie 34 lata wolnej i niepodległej Polski, kto był wierny przesłaniu Solidarności i idei republikańskiej, która za ideą Solidarności szła i tego właśnie solidaryzmu społecznego. Bo moim zdaniem paradoksalna dosyć sytuacja w Polsce nastąpiła, że się okazało, że najbardziej wierni tym ideom, tym intuicjom okazała się polska prawica. Jakkolwiek byśmy ją nie opisywali, mogę dopomóc w tym, ale jednak polska prawica najbardziej ambitny program społeczny, kiedy rządziła, wprowadzała. Natomiast siły lewicowo-liberalne raczej nie. Nawet Leszek Miller, jak był premierem i był lewicowym premierem, prowadził politykę, jeśli chodzi o wymiar ekonomiczno-społeczny, bardzo liberalną, nawet twardo liberalną.
Sławomir Rybicki, do historii trochę bym chciał nawiązać, trochę dawniejszej niż rządy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. 31 sierpnia, pierwsze skojarzenie z tym dniem. Ja też prosiłem państwa, żebyście przeszli się po tej wystawie czasowej, która tutaj jest, fotografie raczej czarno-białe w większości, choć kilka kolorowych też jest. Świat dość czarno-biały jednak był wtedy. Pierwsze wspomnienia, pierwsze takie skojarzenia z 31 sierpnia.
Świat był czarno-biały, ale wspomnienia mam kolorowe. Ja byłem w stoczni, spędziłem tutaj kilkanaście dni jako drukarz i kolporter. Ruch Młodej Polski wspierał od pierwszego dnia strajkujących we wszystkich zakładach pracy, a w szczególności w Stoczni Gdańskiej. I to był czas, w którym pojawiała się już od kilku dni wielka nadzieja na zakończenie strajku. A 31 sierpnia wszyscy czekaliśmy na moment podpisania porozumienia. To jest tutaj zdjęcie z tej historycznej chwili. To czas euforii, entuzjazmu, nadziei i wszyscy wychodzą ze stoczni i witając się z dziesiątkami tysięcy ludzi po drugiej stronie bramy, mieliśmy świadomość, że uczestniczymy w czymś absolutnie wyjątkowym. Ja miałem wtedy 20 lat i byłem bardzo młodym człowiekiem, ale już doświadczonym opozycyjnie, ale dla mnie otwierał się świat, który nie miał granic, nie miał ograniczeń. To był czas, w którym wszyscy mieliśmy poczucie, że otwieramy rozdział w historii, który musimy i powinniśmy sami zapisać, bo być może ten moment jest wyjątkowy. Na pewno był wyjątkowy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat historii współczesnej Polski.
Jolanta Banach?
Ja jeszcze jedną uwagę do wypowiedzi posła Sellina, bo nie można tego bez sprostowania zostawić. Otóż jak się wie pan spojrzy na różne kraje Europy, ale nie tylko, kraje tego modelu kapitalizmu, liberalnej demokracji, to w Polsce w niektórych aspektach, na przykład w dostępie do powszechnej edukacji bezpłatnej, nie jest tak źle, a w niektórych rzeczywiście jest gorzej. I jedno wyjaśnienie, panie pośle, najbardziej komercjalizujące i prywatyzujące reformy w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowia wprowadzała akcja wyborcza Solidarność. Także to nie jest takie proste. Tylko proszę, żeby o tym pamiętać.
Z Unią Wolności, dobrze? Proszę też o tym pamiętać.
Nie, ale potem Unia Wolności wyszła, rząd był mniejszościowy. Panie pośle, proszę. A wracając do 31 sierpnia, myśmy się w czasie wakacji, wtedy studenci polonistyki, bo to było to jądro opozycji studenckiej, Paweł Chile, Andrzej Kasperek, Marek Sadowski, Andrzej Zająkała, Andrzej Zaremski, nieżyjący już, Ryszard Grabowski, czyli wszyscy ci, którzy tworzyli komitet założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich. Wszyscy oni nas zwoływali z studentów w czasie wakacji. To była przecież przerwa wakacyjna, więc myśmy byli już od sierpnia na Uniwersytecie Gdańskim. Przygotowania trwały do apelu o powołanie niezależnych organizacji studenckich i 31 sierpnia to ja przyjęłam z niedowierzaniem, po prostu z niedowierzaniem. W głowie mi się nie mieściło i to było pełne zaskoczenie, że to się po prostu dzieje. Ale potem mieliśmy przeczucie, że ten karnawał wolności tak długo nie potrwa. Wszyscy o tym wiedzieliśmy. Tym niemniej to był także początek organizacji niezależnych, studenckich. I tak muszę powiedzieć, bo to też jest stereotyp, ta autonomia uczelni była dosyć duża. Myśmy chyba mieli trochę taką przestrzeń wolności już przed 31 sierpnia. Mieliśmy seminarium Marianion, przecież to była taka kuźnia, w której wykuwała się ta opozycja także polityczna do tego stopnia, że jak profesor przyjeżdżała co dwa tygodnie na uczelnię z Warszawy w mundurze, bo ona zawsze mówiła, że ona walczy o rząd dusz polskich studentów i było pusto na seminarium, bo wszyscy biegli do Biura Informacji Prasowej na Grunwaldzkiej. To profesor dosyć poirytowana mówi, tu też się toczy walka, macie być obecni. Więc ta przestrzeń uczelniana była dosyć wolna i pracownicy w jakiejś symbiozie tej wolnościowej ze studentami. Więc byliśmy niejako już w innej rzeczywistości, ale mimo to 31 sierpnia był dla mnie ogromnym zaskoczeniem, oczywiście fenomenalnym.
Jarosław Sellin równie zaskoczony był?
Ja miałem 17 lat, w opozycję antykomunistyczną zaangażowałem się troszkę później, dopiero w czasie studiów od 1982 roku, czyli właśnie też w Ruchu Młodej Polski. Natomiast jako 17-latek przeżywałem całe strajki sierpniowe i ten 31 sierpnia pod Stocznią, ale Gdyńską, imienia Komuny Paryskiej, jak się wówczas nazywała, bo mój ojciec po prostu tam całe życie pracował i jego tam odwiedzałem, do niego tam jeździłem i dla mnie takim bohaterem Solidarności, jednym z jego liderów, którego widziałem właśnie tam, to był Andrzej Kołodziej. Ja tam jeździłem, nie widziałem Wałęsy, tylko widziałem Andrzeja Kołodzieja. Zresztą też młodego, 20-chyba-letniego wówczas chłopaka, który tę stocznię zatrzymał. 31 sierpnia odebrałem, no już mając trochę takie intuicje czy wrażliwość historyczną, bo już się wtedy historią fascynowałem, wiedziałem, że realizuje się jakiś zasiew, który mamy od czerwca 79 roku, od pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, który w tym słynnym swoim kazaniu na placu Piłsudskiego, dzisiaj placu Piłsudskiego, wtedy Zwycięstwa, powiedział o tym Duchu Świętym, który ma stąpić na tą ziemię i ją odnowić, że to się właśnie dokonuje na naszych oczach i że już nigdy nie będzie tak jak wcześniej, w czasie komuny, że ten naród po prostu się policzył, że już nie da sobie po prostu tej wolności, tej godności odebrać, że będą pewnie jakieś problemy, okazało się, że był za kilkanaście miesięcy stan wojenny, ale że ten naród już na kolana nie będzie, nie będzie po prostu na kolanach przed tą władzą i że będzie o swoje walczył. Takie miałem odczucie wtedy 31 sierpnia, widząc też obrazki w telewizji, które z podpisywania porozumień sierpniowych pokazywano. I bardzo mnie to cieszyło oczywiście, bo pochodzę z rodziny, która na taki moment właśnie czekała.
Chcę, kończąc ten temat, dać takie zadanie państwu. Pytałem też dzisiaj o to marszałka Bogdana Borusewicza. Akurat pani Jolanta Banach plecami siedzi i najtrudniej ma, ale tam za panią przede mną jest kolorowa fotografia ze stoczniowcami siedzącymi na murze i na tym murze napisane jest tylko solidarność i cierpliwość. Zapewni nam zwycięstwo. Co by pani dzisiaj... w 2026 roku, wracając gdzieś do tego ducha roku 1980, ale wczuwając się w dzisiejsze czasy, co by pani napisała na murze?
Dokładnie to samo. Myśmy rozmawiali tutaj z panem senatorem, z panem posłem przed rozpoczęciem programu. Ja zwróciłam uwagę na to hasło, które wydaje mi się aktualne i to jest przykre doświadczenie, że ono jest aktualne, ponieważ mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś punkcie zwrotnym naszej historii przy tej polaryzacji, o której mówił pan poseł Sellin, tylko że konsekwencją tej polaryzacji zaczyna być narażenie interesu Polski w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie lokalizacji geopolitycznej. I dążąc do tej polaryzacji, jesteśmy łatwym łupem świata, który jest coraz bardziej niebezpieczny z uwagi na naszego sąsiada, ale także z uwagi, powiedziałabym, na nieprzewidywalność naszych sojuszników. Więc to hasło może w innym aspekcie, w innym znaczeniu, bądźmy solidarni, ono jest niezmiernie potrzebne i niezmiernie aktualne, przedefiniowane być może. Więc dokładnie napisałabym podobne hasło.
Co by Sławomir Rybicki napisał?
Ja bym napisał, patrząc na to hasło, te same słowa. One są bardzo filozoficzne, bardzo mądre i historia pokazała, że one były prorocze. Solidarność i cierpliwość. No, w tym okresie, w okresie strajku sierpniowego, tu w stoczni i w innych zakładach pracy, to solidarność między strajkującymi, solidarność strajkujących w Stoczni Gdańskiej z innymi zakładami pracy i cierpliwość strajkujących mimo prób przełamania strajku, mimo zastraszania strajkujących, mimo próby rozbicia solidarności strajkujących poprzez indywidualizowanie rozmów w poszczególnych zakładach pracy. Ta cierpliwość okupiona zmęczeniem, strachem, dała efekt. Ta cierpliwość powodowała, że z każdym dniem w Polsce przybywało tysiące strajkujących, że z tych 21 zakładów, które założyły MKS 17 sierpnia roku 80, w końcowym momencie strajku w MKS-ie było ponad 700 zakładów pracy i ta ilość rosła, ta cierpliwość po prostu przynosiła efekt. Natomiast pisanie haseł na murach było komunikacją, rodzajem komunikacji ze społeczeństwem. No wiemy, że była blokada informacyjna Pomorza, środki łączności były wyłączone. Prasa raczej opowiadała, jeżeli w ogóle opowiadała, to mówiła o jakichś elementach antysocjalistycznych, które zakłócają porządek pracy. I te zewnętrzne formy komunikacji, czyli napisy na murach, ja tu też się odwołam do tablic z postulatami. 21 postulatów, które zostały zapisane przez mojego brata i Macieja Grzewaczewskiego z moim fizycznym udziałem. No były też formą komunikacji wobec braku możliwości komunikowania się poprzez media. Były tylko ulotki drukowane tu i w szczególności w Stoczni Gdyńskiej. Przypomnę, że Wolna Drukarnia Stoczni Gdynia wydrukowała około 1 000 000 druków ulotnych. To również tablice z postulatami były takim specyficznym formem formą masowego przekazu, podobnie jak te napisy, o których mówimy. Dziś Solidarność i cierpliwość to, były kluczowe.
Dziś pewnie by to było 21 tweetów, tak sobie myślę. Poseł Sellin na koniec najwięcej czasu miał na zastanowienie się i być może najłatwiejsze zadanie. Co by pan napisał na murze? Ale krótko poproszę.
W związku z tym, że pan redaktor poprosił o to, żeby uruchomić wyobraźnię i powiedzieć, co dzisiaj bym napisał, jakie przesłanie dzisiaj do Polaków, dzisiaj żyjących powinno na tym murze być napisane, to ja bym jednak troszkę zmodyfikował i napisał tylko Solidarność i Wspólnota zapewni nam zwycięstwo, bo przed jakimi, pani poseł to trochę poruszyła, przed jakimi wyzwaniami dzisiaj polska wspólnota narodowa i państwowa stoi. Stoi przed niezwykłym momentem tworzenia nowej geopolitycznej mapy świata i musi się w tym tych przemianach, które się dokonują, jakoś umiejscowić. I jeśli chodzi o pozycję gospodarczą, jeśli chodzi o pozycję regionalną, polityczną, jeśli chodzi o pozycję militarną i tak dalej, i tak dalej. I bardzo trudno będzie realizować silną pozycję Polski w świecie, jeżeli nie będziemy mieli silniejszego poczucia wspólnoty, a nie quasi wojny domowej, którą ze względu na twardą polaryzację polityczną, która w Polsce jest, wielu z nas po prostu odczuwa, że coś takiego mamy.
A ja trzymam za słowo pana posła, ale ja muszę jedną rzecz powiedzieć, bo ja zapomniałam. Mówiąc o Solidarności, powinniśmy pamiętać o jej znaczeniu, powiedziałabym, europejsko-międzynarodowym, czyli o solidarności krajów europejskich, a zwłaszcza o solidarności z krajami, które wyszły spod buta Związku Radzieckiego. Mówię tutaj o postawach, muszę to powiedzieć, z powodów przyzwoitości. Musimy dzisiaj zapobiegać tej fali nienawiści do naszych gości z Ukrainy. Wczoraj napisała mi Kasia Czernieska, to jest przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska, że podczas mszy u świętego Jana ksiądz całe kazanie poświęcił narastającej niechęci wobec Ukraińców i kiedy skończył, rozległy się brawa. I ja to dedykuję tym wszystkim, którzy tłumaczą agresję różnymi okolicznościami, przeszłością. Bądźmy tego świadomi, że ta solidarność jest dzisiaj wyzwaniem bezpieczeństwa.
Gdyby się odnosić do tej propozycji, którą sformułował poseł Sellin, Solidarność i Wspólnota. Tak, to bardzo interesująca propozycja. Tylko trzeba zapytać, kto tą wspólnotę w Polsce zaczął burzyć i jakich narzędzi użył i kiedy to się stało.
Oczywiście Donald Tusk w roku 2005.
No właśnie, ja przypomnę,
kiedy przegrał podwójnie wybory.
Przypomnę wspólnotę 2010, Polaków po katastrofie smoleńskiej i narzędzia, których użył Macierewicz i wielu innych, aby tą wspólnotę zburzyć i wokół fałszywej tezy o zamachu w Smoleńsku podzielono wspólnotę Polaków i użyto dzielenia Polaków jako narzędzia politycznego do wygrywania wyborów, do akcji politycznej, pokazując na złych i dobrych, solidarnych
i niesolidarnych.
I pseudoliberałów, tak, którzy są takimi cwaniaczkami, prawda? Na tych prawdziwych patriotów spod hasła Bóg, honor, ojczyzna i tych, którzy uważają, że patriotyzm ma również inne wymiary. W Polsce świadomie dokonano poprzez używanie narzędzi politycznych i informatycznych podzielono Polaków i tego podziału się używa zawsze wtedy, kiedy to jest potrzebne w doraźnym działaniu politycznym, w doraźnym interesie politycznym. To raz była katastrofa smoleńska, innym razem imigranci, innym razem nauczyciele, a innym razem osoby mniejszościowe z różnych mniejszości. To jest dzielenie wspólnoty w doraźnym interesie politycznym. I tutaj głównym bohaterem jest polska prawica i partie, które używały tej metody i używają do dzisiaj, żeby dzielić wspólnotę. Tak, wspólnota jest podstawową wartością w czasie, kiedy są wokół Polski niebezpieczeństwa. Naszą odporność możemy budować wtedy, kiedy jesteśmy solidarni, kiedy jesteśmy wspólnotą i kiedy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Te wszystkie wartości, solidarność, wspólnota i społeczeństwo obywatelskie było świadomie przez wiele lat przez prawicę polską niszczone.
Jarosław Sellin.
Do roku 2005 mówiliśmy o sobie, mówię o politykach PiSu i Platformy Obywatelskiej, nasi przyjaciele z Platformy, a wy mówiliście nasi przyjaciele z PiSu. Zostało to złamane przez Donalda Tuska w roku 2005 z powodu niespodziewanej dla niego porażki zarówno w wyborach prezydenckich, jak i w wyborach parlamentarnych. I wtedy postanowił po prostu stworzyć bardzo głęboki rów i podział w społeczeństwie. no, wzniecając, można powiedzieć, też propagandę nienawiści wobec Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj pan jest reprezentantem, panie senatorze, siły politycznej, na której czele stoi człowiek, który mówi, że w Polsce trzeba budować demokrację walczącą, czyli demokrację, która dąży do tego, żeby przeciwników politycznych z prawicy generalnie raczej anihilować, a nie szanować opozycję na przykład prawicową i odnosić się do jej postulatów, tylko anihilować, raczej eliminować i kryminalizować normalną działalność polityczną. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją w Polsce i taką sytuację od 20 już paru lat tworzy przede wszystkim lider pana środowiska politycznego.
To Jolanta Banach, cierpliwie słuchająca tych przeciwnych stron.
Ja tylko jedno słowo. Zdroworozsądkowo polityka oczywiście będzie zawierała w sobie ten element ostrej polemiki, tej taktyki walki. Chociaż mnie się to nie podoba, ale w normalnej polityce jest element współpracy. I ze strony Prawa i Sprawiedliwości przekroczono jednak pewne granice, pomimo ostrości polskiej polityki, także przed 2005 rokiem, bo ja pamiętam, jak nas obzywała Liga Polskich Rodzin, co do nas mówili działacze ZHN-u, prawda, ale mam wrażenie, że w 2010 roku przekraczano granice, to znaczy wtedy, kiedy podział jest wykopywany przy pomocy nieprawd, świadomie wykorzystywanych nieprawd, wtedy już mamy do czynienia nie z normalną polemiką polityczną, a nawet walką polityczną, tylko rzeczywiście mamy wtedy do czynienia z taką brutalizacją, której się nie da powstrzymać. I jak się zarzuca Tuskowi, że coś tam powiedział, to Jarosław Kaczyński powiedział w dwójnasób, jeśli chodzi o słowa niedopuszczalne, o ZOMO, animalnym elemencie, czymś takim. Więc dajmy spokój. To, co naprawdę dzieli, to jest świadome, cyniczne używanie kłamstwa i to kłamstwa, które jest traumą narodową na przykład, które jest bezpieczeństwem Polski. Od tego nie ma już odwrotu.
I to już zostawmy, zakończmy na tym te rozważania. Bardzo ciekawe zresztą, ale czas nam umyka. Ja jedną mam refleksję, tak trochę nawiązując i do tego, o czym mówił pan poseł Sellin, o tym mówiła pani radna Banach, wspominając o tym kazaniu i o tych wartościach wtedy, trochę z tego jednak bardziej zero-jedynkowego świata 1980 roku, że to jednak ewangeliczne, dość uniwersalne wartości, one nie niosą ze sobą nienawiści, nie niosą ze sobą ksenofobii, wrogości, wytykania palcem inności, raczej coś zupełnie przeciwnego. To taka refleksja.
Ta wielka polska solidarność była widoczna w reakcji społeczeństwa polskiego na wojnę, napaść Rosji na Ukrainę.
Ale widzimy, jak przez kilka lat
solidarność Polaków
się
z narodem ukraińskim
zmieniło.
I wiemy,
no
jak bardzo to
zostało
wykorzystane cynicznie.
Ja byłam tutaj bardzo łaskawa, nie przywoływałam tego, co na ostatniej sesji w sprawie apelu o zaprzestanie nienawistnych ataków na Ukraińców wygadywali właśnie radni PiSu. Było mi wstyd.
Aleszek Miller?
Wczorajsza
obrzydliwy. Ukraińców.
Oczywiście, ma pan rację, ale niech pan przyzna, że to, co zrobili ci młodzi, niech pan przejrzy relacje z tej sesji, kiedy tłumaczono, znajdowano wytłumaczenie dla napaści, fizycznych napaści na nastolatki, dzieci. To było obrzydliwe, ale chcę powiedzieć coś dobrego. O Prawie i Sprawiedliwości. Ja widzę tutaj dużą różnicę między tym nowym pokoleniem, tymi naprawdę cynicznymi, bardzo agresywnymi działaczami, a tym starym PiS-em, za którym ja bym tęskniła.
Aha. I tutaj zostawimy te przeszłościowe rozważania, spojrzymy trochę w przyszłość, bo dosłownie 10 minut audycji nam zostało, tak wiele o Solidarności i jej braku także było do powiedzenia. Ten ostatni weekend to dwa ważne, tak sobie myślę, z perspektywy mówienia o przyszłości spotkania, czyli Kampus Polska Przyszłości, kolejna odsłona tego wydarzenia, kojarzonego bardziej z Koalicją Obywatelską czy koalicją rządzącą, szerzej mówiąc. I pierwsze tego typu spotkanie prezydenta z młodymi ludźmi na terenie prezydenckiej willi w Juracie. Jakieś refleksje? Słuchaliście państwo podsumowań tych...
No, bardzo byśmy chcieli obejrzeć na żywo, bo oglądaliśmy relacje bezpośrednie, transmisje z kampusu w Olsztynie, którego liderem, założycielem jest
Rafał Trzaskowski.
Tak, Rafał Trzaskowski, ale nie robiliśmy to, mieliśmy możliwość obejrzenia. Natomiast impreza, którą organizował prezydent Nawrocki w ośrodku, nie w Juracie, a w obrębie miasta Hel,
tak, to już
była impreza
dyskusja.
Zamkniętą. Mhm. Na terenie, który jest kontrolowany przez służby specjalne, za pieniądze podatnika i tak naprawdę poza relacjami dziennikarzy, którzy mieli możliwość zadania kilku pytań po tym wydarzeniu, wiele więcej nie wiemy. Bardzo interesujący był wywiad jednego z ministrów prezydenckich dla kanału Zero, w którym to powiedział, że to było spotkanie formacyjne. Formacyjne, to znaczy, że prezydent Nawrocki uznał, że będzie formował ideologicznie młode pokolenie Polaków po to, żeby traktować to jako swoje zaplecze polityczne, jako swoją młodzieżówkę. No więc jeżeli tak na to spojrzymy, to prezydent Nawrocki ruszył do kampanii wyborczej, używając narzędzi za pieniądze publiczne wobec grupy wyselekcjonowanych młodych ludzi.
Jarosław Sellin, proszę bardzo.
Impreza była zorganizowana z pieniędzy Kancelarii Prezydenta i prezydent ma prawo w ramach tego budżetu, którym dysponuje, oczywiście organizować różnego rodzaju wydarzenia, które chce organizować. Natomiast Campus Polska w Olsztynie już od wielu lat jest finansowany ze zrzutek w dużej mierze z samorządów, w których dominację ma Koalicja Obywatelska. Pytanie do różnych ludzi mieszkających w samorządach, gdzie rządzi Koalicja Obywatelska, czy oni sobie tego życzą, że pieniądze zamiast iść na drogi, na szpitale, na przedszkola, na żłobki, idą na partyjną imprezę pod tytułem Campus Polska, gdzie dominują, brylują politycy Koalicji Obywatelskiej. Warto by było to wytłumaczyć, dlaczego w gruncie rzeczy polityczne i kampanijne, jak najbardziej wydarzenie, jakim jest od wielu lat Campus Polska, jest finansowane z pieniędzy podatników na poziomie samorządowym. Pan senator miał problem z zauważeniem, co było mówione na spotkaniu prezydenta z młodymi ludźmi. Ja z tym problemu nie miałem, bo w internecie pan te relacje znajdzie. Wszystkie przemówienia prezydenta, rozmowy z młodymi, pan to znajdzie i nie ma z tym żadnego problemu. Uważam, że pan prezydent wpadł na bardzo dobry pomysł, żeby właśnie z młodymi rozmawiać. Sam jest, jak na w polityce 43-latek to jest młody człowiek, to jest młody polityk, ma dobrą komunikację z młodymi ludźmi. No tak się ocenia, że 30-40-latkowie w polityce to są młodzi politycy. Tak. I postanowił właśnie takie systematyczne spotkania z młodymi organizować. Zapowiedział też, że w przyszłym roku to będzie o wiele większe spotkanie. I zwracam też uwagę, bo jesteśmy też w okolicach jeszcze oceny pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego, że to jest polityk dzisiaj najpopularniejszy w Polsce, a jeśli weźmiemy jeszcze tą analizę popularności wśród poszczególnych grup wiekowych, bije na głowę wszystkich polityków polskich, jeśli chodzi o sympatię wśród młodych ludzi. Więc ma również mandat do tego, taki społeczny, moralny, do tego, żeby takie spotkania z młodymi organizować.
Jolanta Banach, miasto Gdańsk, wspiera Campus Polska.
Ja już nie będę odnosić się do tych sondaży, ale powiem coś trochę odmiennego. To znaczy ja uważam, że obojętnie z jakich pieniędzy, aby legalnych, nie z zonda krypto, takie spotkania były finansowane i żeby się odbywały, żeby je organizowały różne środowiska polityczne. I mogą to być spotkania z różnym akcentem ideowym czy politycznym. W tym nie ma nic złego, pod warunkiem, że one są programowe, merytoryczne, czyli ten akcent wizerunkowy jest tutaj trochę bardziej wycofany, akcent programowy i merytoryczny na pierwszym miejscu. Jeżeli one są autentyczne, jeżeli one są szczere, jeżeli one dotyczą spraw ważnych, wtedy niech młodzież ma okazję zderzać swoje potrzeby, swoje decyzje, swoje wybory, swoje poglądy z czymś tak skomplikowanym jak zarządzanie państwem i jego politykami, politykami nie w sensie personalnym, tylko zadaniowym i z uwarunkowaniami tego rządzenia. Ja jestem bardzo za tym. I jak przejrzałam program Campus Polska, to rzeczywiście 130 warsztatów, aktywności, paneli dyskusyjnych robi wrażenie. To są rzeczy, które są ważne dla młodzieży i przez młodzież wskazane. To są kwestie strategii bezpieczeństwa. To są kwestie odporności psychicznej, odporności społeczeństwa. To są kwestie architektury geopolitycznej, przyszłych stosunków Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, naszych stosunków stosunków z Ukrainą. To są sprawy, które dotyczą egzystencji młodych ludzi, mieszkalnictwa, systemu emerytalnego, pokolenia Z i tak dalej, i tak dalej. Mogłabym wymieniać. Ja wymieniam tytuły tych paneli. W nich też uczestniczyli prawdziwi eksperci, nie politycy, tylko eksperci. Proszę sobie przejrzeć listy. No pod tym względem ten kampus pana prezydenta, czyli przyszłość, był trochę bardziej oszczędny. Jak się wejdzie na stronę Kancelarii Prezydenta, to właściwie są trzy panele.
Ale był tam z Colin, taki znany.
Tak, oczywiście, ale ja się skupiam na tym, co mogłoby być wartością, bez takich wpadek, bo to było rzeczywiście obrzydliwe. Ale kiedy weszłam
biorąc
na stronę...
Biorąc pod uwagę treść niektórych utworów, to rzeczywiście
nie,
można
no, trzeba
się
je
dziwić,
powiedzieć. Tak. Rozkładam nogi a twoje i biorę co moje.
A pamiętamy
no.
dyskotekę na Campus Polska, gdzie Joński ze Szłapką,
nie pamiętam,
skandowali
nie
8 gwiazdek. Wiadomo, co się pod tym hasłem kryje, tylko że oni tego skandowali
no tak,
wprost.
Na kampusie był na przykład Poczobut, a u pana prezydenta Nawrockiego był Skolim. No to jest miara podejścia do powagi urzędu i tego, co się chce powiedzieć i kogo chce się pokazać.
Okej, ale jeśli można dokończyć, więc niech każde środowisko to organizuje, byleby, jak powiedziałam, ten cel polityczny, wizerunkowy gdzieś był trochę przy okazji. Mm-hmm. Natomiast u pana prezydenta on był chyba dominujący. Tam były trzy panele, mianowicie kto jest potrzebny Polsce i chyba możesz więcej, jakoś tak, dosyć nieokreślone. Więc jeśli się to zmieni, to oczywiście, jak mówię, więcej takich debat, więcej takich zderzeń, bo to jest okazja do edukacji obywatelskiej. My się podlizujemy tej młodzieży, my ją często idealizujemy, ale podlizując się w sposób bezwarunkowy, my jej nie zderzamy tak naprawdę z tą rzeczywistością, która kształtuje świadome, oparte o wiedzę i fakty wybory, a nie o algorytmy.
I na tym będziemy musieli powoli kończyć. O zonda krypto, o której pani Jolanta Banach wspomniała, nie zdążymy już.
Ale to w następnym odcinku.
Sprawa jest rozwojowa, więc jeszcze będzie okazja.
Myślę, że tak. To będzie jednak taki chyba serial, który będzie trwał przez... ciekawe, czy nie aż do wyborów kolejnych, ale to na inną już dyskusję. I tak jeszcze po zdaniu podsumowania od państwa, trochę nawiązując do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, do tej młodzieży dzisiejszej i do czasów, kiedy państwo byliście bardzo młodymi ludźmi. Jak oceniacie te 46 lat od sierpnia 80 roku? Ze swojej perspektywy
zupełnie. Ja uważam, że obiektywnie biorąc, Polska odniosła potężny sukces. Naprawdę jesteśmy zamożnym krajem. Takiej zamożności w porównaniu z krajami Zachodu nie mieliśmy chyba nigdy w naszej historii. I moim zdaniem pracowitość Polaków udowodniona przez te ostatnie 30 parę lat doprowadziła nas do takiego stanu. Politycy czasem w tym przeszkadzają, czasem pomagają. Ja mam swoją twardą opinię, kto pomaga, a kto przeszkadza, ale to
nie
jest.
Ale to już brzmiało. Tak. Solidarność była takim zaczynem naszych późniejszych osiągnięć i sukcesów i z tych wartości, z tego wspomnienia sierpnia powinniśmy dobrze korzystać. Również ludzie młodzi powinni w te wartości, jak solidarność, wspólnota, współpraca, być na co dzień przez nas zaszczepiani.
I Jolanta Banach, 15 sekund dosłownie.
Ja byłam bardzo krytyczna wobec przemian na początku tychże przemian, ale teraz oceniam je mniej krytycznie. Gdyby nie one, być może bylibyśmy w zupełnie innym miejscu.
Jolanta Banach, Nowa Lewica, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska. To byli goście strefy politycznej kontrolowanej. Kuba Kaługa, bardzo dziękuję za uwagę.